22 czerwca to najdłuższy dzień w roku. Tak było i z rozpoczynającym się latem 1941. Słońce wschodziło kilka minut po godzinie 4. Zanim jednak promienie zaczęły ogrzewać niemiecko-radziecką granicę nad Bugiem, rozpostarła się poranna zorza, którą przez lornetkę podziwiał generał Hans Guderian. Tuż przed świtem sowieckich żołnierzy z posterunku granicznego nad rzeką zaczęli wołać niemieccy koledzy. Było tuż po nocy świętojańskiej, więc mogli przypuszczać, że przyjacielskie wojsko jeszcze baluje i zaprasza ich na szklaneczkę bimbru. Zamiast niej otrzymali serię z automatu. Były to pierwsze strzały i pierwsze ofiary operacji Barbarossa, największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata. Hitler w końcu zaczął robić to, co zapowiadał w Mein Kampf kilkanaście lat wcześniej. Przystąpił do unicestwienia bolszewizmu. Trzy armie liczące w sumie 3,5 miliona żołnierzy wdarły się na teren ZSRR, poruszając się w takim tempie i odnosząc od razu takie sukcesy, które zaskoczyły jej samych dowódców. Zdobycie Moskwy przed zimą wydawało się realne. Tylko że dla Hitlera Moskwa wcale nie była priorytetem. 21 sierpnia 1941 roku wydał słynną dyrektywę dezorientującą strategów Oberkommando der Wehrmacht. Głównym celem rozciągniętej już na szerokości 2,5 tysiąca kilometrów ofensywy miało być zamknięcie Leningradu na północy i opanowanie Zagłębia Donieckiego oraz północnego Kaukazu na południu. Kluczem do realizacji drugiej części planu był Krym, miejsce jednej z najbardziej krwawych kampanii frontu wschodniego. Słuchasz odcinka Historii, jakiej nie znacie, realizowanego we współpracy z domem wydawniczym Rebis. Jego nakładem okazała się książka Roberta Forczyka Tam, gdzie rosną żelazne krzyże. Autor, amerykański historyk i były oficer amerykańskich wojsk pancernych, będzie dziś naszym gościem. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym przeniesiemy się do roku 1941 i 1942 na Krym. Opowiemy o jednej z najbardziej zaciętych kampanii militarnych II wojny światowej. Tak jak już przed chwilą usłyszeliście, będę miał zaszczyt rozmawiać z podpułkownikiem Robertem Forczykiem, którego fani książek o II wojnie światowej znają doskonale. I to będzie jedna z pierwszych wizyt amerykańskiego autora w polskich mediach. Porozmawiamy nie tylko o jego najnowszej, wydanej właśnie u nas pracy Tam, gdzie rosną żelazne krzyże, ale także o polsko brzmiącym nazwisku i jego związkami z naszym krajem. Zaręczam, że jest to historia bardzo ciekawa. Krym to dla nas miejsce w jakiś sposób egzotyczne, ale i związane z historią Rzeczypospolitej. W ostatnich kilku latach stało się niestety jednym z ważniejszych miejsc polityki międzynarodowej. Przypomnę, że o aneksji Krymu i wojnie hybrydowej z lutego 2014 roku opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. To wydarzenia, które rozpoczęły obecną wojnę, bo sądzę, że w przyszłości właśnie rok 2014, a nie będący dla nas punktem odniesienia 2022, będzie uznany za początek rosyjskiej agresji na Ukrainie. Sprawa Krymu także niewątpliwie zakończy wojnę w Rosji z Ukrainą, bo jak mówią eksperci, tylko utrata Krymu będzie oznaczała końcową porażkę projektu politycznego Putina. Dlaczego? Jest ku temu pewne uzasadnienie. Jak może niektórzy z Was wiedzą, prowadzę także równoległy cykl podcastów w Muzeum Historii Polski, który nazywa się Inne Historie Polski, i rozmawiam tam z wybitnymi polskimi historykami. Ostatnio profesor Hieronim Grala, wybitny badacz dziejów Rosji, zwrócił mi uwagę, że Krym dla Rosjan i reżimu Putina to coś więcej niż tylko bajkowa riwiera czy miejsce o znaczeniu strategicznym, jeżeli chodzi o możliwości kontroli Morza Czarnego. Otóż ten Krym to podstawa tożsamości religijnej i historycznej prawosławnych Rosjan. I chyba właśnie dlatego walczą o niego tak zaciekle. Na Półwyspie zaczęła się historia prawosławia we wschodniej Europie. Tam chrzest przyjął Włodzimierz Wielki. Czy to może także tłumaczyć desperację, z jaką Półwyspu bronili nawet niebojące się Boga antyreligijni Sowieci? Dziś o tym opowiemy i wydaje się, że może być w tym troszkę prawdy. To jest historia, jakiej nie znacie, więc zanim przejdziemy do wydarzeń z czasów niemieckiej operacji na Krymie, warto przypomnieć troszkę historię Półwyspu i niebagatelne znaczenie, jakie miała dla swoich kolejnych władców. Krym, poza tym, że był ważnym miejscem dla początków Rusi, a wcześniej nawet miejscem męczeńskiej śmierci jednego z pierwszych papieży, czyli Klemensa I, przez większość swojej historii był twierdzą Tatarów. Ludu, który dawał nam się we znaki w czasach Rzeczypospolitej, potomków mongolskiej Złotej Ordy, lenników Turcji, nękających najazdami także carstwo moskiewskie Iwana Groźnego w XVI wieku. Niezwykłe warunki geograficzne i istnienie wąskiego przesmyku perekopskiego, szerokiego na raptem 20 km kawałka lądu, będącego bramą do półwyspu, było zaporą, która pozwalała Tatarom przez wieki zachowywać niepodległość od wielkich mocarstw. Zablokowanie tego przesmyku tak zwanym wałem tatarskim sprawiało, że półwysep przez lata stanowił miejsce nie do zdobycia. Pod koniec XVII wieku car Piotr Wielki zajął Azow, zakładając pierwszy port rosyjski nad Morzem Czarnym, a w 1736 roku armie carskie przebiły się po raz pierwszy przez umocnienia Perekopu i dotarły aż do Bakchysaraju. Było blisko, ale Tatarzy jeszcze na kilka dekad XVIII wieku zachowali wolność od Rosji. Krym podporządkowała, no właśnie, możecie się domyślić, nie kto inny, tylko Katarzyna Wielka, która dokonała tego mniej więcej w tym samym czasie, w którym wymazywała Rzeczpospolitą z mapy Europy. Rosja anektowała Krym w roku 1783, a caryca wielkorządcą ustanowiła tu swojego kochanka, księcia Potiomkina. To właśnie wtedy zaczęto tworzyć zalążki późniejszej floty czarnomorskiej i port w Sewastopolu, tak ważny dla dalszej historii tego miejsca. Wcześniej wyrżnięto od razu 30 tysięcy Tatarów, wielu wysiedlono. Następował ich pierwszy eksodus do braterskich Turków. Z obawy przed Rosjanami ludność tatarska zaczęła uchodzić z Krymu. Około 2 miliony usiedliły się w Anatolii. W miejsce Tatarów Krym zasiedlano Niemcami, Estończykami i Rosjanami. Ekspansja Rosji na Morzu Czarnym i przyczółek na północy Akwenu były oczywiście niewygodne dla Turcji Osmańskiej i wspierających ją Wielkiej Brytanii i Francji. Tak doszło do jednej z największych wojen w postnapoleońskiej Europie, czyli wojny krymskiej. W latach 1853-1856 obnażyła ona cały archaiczny system carskiej Rosji i była dla imperium porażką. Tylko że Krym nadal zostawał w jego rękach. Był nie tylko domeną carów, ale także ich letnią rezydencją. Gdy wybuchła rewolucja bolszewicka, na Krymie oznaczała anarchię zbuntowanych marynarzy, a następnie krwawe rządy terroru wobec miejscowych Tatarów. Wtedy też okazało się, że apetyt na Krym mają Niemcy, którzy w 1918 roku zajęli półwysep. Jeszcze przed porażką cesarstwa w I wojnie światowej zdążyli ustalić tu jako taki porządek polityczny, a nawet lokalny tatarski rząd. Ten krótki okres cywilizowanej władzy miał ogromny wpływ na późniejszą postawę Tatarów wobec Niemców w okresie II wojny światowej. Dla nich był to zawsze lepszy wybór niż bezwzględnie tępiący ich od teraz bolszewicy. Po wyparciu białych przez Armię Czerwoną w 1922 roku na Krym wkroczyły oddziały Czeka, na czele z węgierskim komunistą Belą Kunem. Podczas kolektywizacji rolnictwa w tym miejscu przetaczały się fale głodu i represji, jak wszędzie w okresie pierwszych dwóch dekad istnienia ZSRR. Gdy po klęskach i represjach lat 30. wydawało się, że nic gorszego nie może spotkać tego miejsca, okazało się, że to nie koniec. Po ataku Hitlera na ZSRR do bajkowej krainy gajów oliwnych i winnic zawitały oddziały Wehrmachtu. Krym stał się miejscem zaciekłych, trwających wiele miesięcy walk Niemców z desperacko broniącą się tu Armią Czerwoną. Zanim przybliżymy szczegóły kampanii krymskiej, czyli 8-miesięcznej operacji będącej jedną z najdłużej trwających bitew na froncie wschodnim, chciałem jednak przedstawić naszego dzisiejszego gościa. Jest nim autor wielu naprawdę cenionych przez polskiego odbiorcę książek o historii II wojny. Robert Forczyk to przede wszystkim specjalista od broni pancernej. I to nie tylko teoretyk, ale i praktyk. Służył bowiem jako dowódca załóg czołgowych w amerykańskich kontyngentach w latach 90. W tym roku ukażą się jego najnowsze książki, czyli cykl Desert Armor o bataliach II wojny światowej w północnej Afryce. W Polsce znamy tego autora głównie z Fall Weiss, Najazd na Polskę, czy Fall Rot, Upadek Francji, 1940. Temu akurat poświęciłem jeden z poprzednich odcinków. Najnowsza pozycja wydana w naszym kraju to Tam, gdzie rosną żelazne krzyże, Krym, 1941-1944. Zanim jednak porozmawiamy o Krymie, chciałem zapytać pana Roberta o polskie korzenie, bo to oczywiście jest dla nas bardzo ciekawe.
My Polish background, my grandmother and grandfather are both.
Tak, mam polskie korzenie, bo zarówno dziadek, jak i babcia pochodzili z Polski. Przypłynęli tu, opuszczając polskie ziemie jeszcze pod koniec lat 80. XIX wieku, a zatem zanim Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej. To zatem bardzo długa historia, więc przepraszam, że mój polski jest ograniczony tylko do słów takich jak dzień dobry czy innych popularnych zwrotów. Ale moja żona też ma polskie korzenie i jakiś czas temu troszkę ich się doszukiwaliśmy. Ogólnie historia Polski zawsze mnie fascynowała i myślę, że dziś ten kraj jest w miejscu, w jakim nie był od wieków. I to pod względem politycznym, jak i ekonomicznym. Jesteście w sytuacji bez porównania z zagrożeniami, jakie były tutaj w historii. Tylko, że jeżeli jesteś republiką, to musisz dbać o to, aby bronić tego ustroju. Mieć ludzi, którzy są gotowi go bronić. Moimi wielkimi bohaterami zawsze byli Lech Wałęsa i Jan Paweł II. Ludzie, którzy przyczynili się do odbudowy polskiej niepodległości. To, czego dokonali, było niesamowitym osiągnięciem. Pamiętajmy jednak, że tej niepodległości trzeba bronić. U nas w USA jest wielu ludzi, którzy przyjmują wolność za rzecz oczywistą. Mówią, ja nie mam zamiaru się narażać. Tylko, że musisz mieć takich ludzi jak żołnierze, policjanci, strażacy, lekarze, którzy w odpowiednim momencie zadbają o twoją wolność. Moja rodzina to rodzina wojskowa, ale są u nas generacje rodzin, w której od pokoleń ludzie są policjantami. Ja poszedłem w stronę wykształcenia wojskowego, tak samo moje dzieci. Po prostu wierzymy w to, że wojskowi są potrzebni, bo zawsze może pojawić się ktoś, kto będzie chciał odebrać swoją wolność. Zapytałem też Roberta Forczyka o jego własne doświadczenia związane ze służbą w armii amerykańskiej. Czy naprawdę w dziedzinie broni pancernej jest praktykiem, a nie tylko teoretykiem? Służbę jako oficer dowodzący załogą czołgową rozpocząłem w roku 1993. Służyłem początkowo w Korei Południowej, później w Stanach, a następnie przez pewien czas w Europie. Później pracowałem jako oficer wywiadu wojskowego, zostając doradcą Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych ze specjalizacją związaną z Federacją Rosyjską i Chinami. Ale zawsze chciałem zająć się pisaniem książek o historii wojskowości, tylko nigdy nie miałem na to czasu. Byłem zbyt zajęty. W końcu zacząłem pisać. Było to w roku 2005, więc to już kilkanaście lat i ostatnio udaje mi się tak zorganizować czas, aby mieć go coraz więcej na pisanie o historii. A odnośnie wojskowości, to tradycja została w rodzinie. Moich dwóch synów i córka, wszyscy są żołnierzami armii amerykańskiej. Po inwazji Rosji na Ukrainę, jeden z nich też służy jako oficer załogi czołgu. Zresztą drugi także jest wojskowym, a córka jako jedyna trafiła do US Marines. Tylko ona akurat służy w Japonii. Więc sam widzisz, armia to taki nasz rodzinny biznes.
Historia, jakiej nie znacie.
Dobrze, mam nadzieję, że przybliżenie postaci mojego dzisiejszego gościa was zainteresowało, a teraz przejdźmy do meritum, czyli wspomnianego Krymu. To, co działo się od września 1941 roku na Półwyspie w ramach operacji Barbarossa i nieustępliwość wojsk radzieckich, to jest naprawdę wyjątkowa historia. Sewastopol bronił się aż przez 250 dni. Od 30 października 1941 do 4 lipca 1942 roku, kiedy ostatecznie Niemcy zdobyli miasto. Mało znaną dyrektywą Hitlera jest ta z 21 sierpnia 1941, w której wyraźnie zaapelował, że Moskwa nie jest priorytetem ofensywy. Hitler skonfundował dowódców, gdyż w kilku z więzłych akapitach napisał, jakie są cele działania na wschodzie. Najważniejszym jeszcze przed nastaniem zimy miało być zaanektowanie Krymu, a później rejonu przemysłowego i węglowego nad Donem, czyli odcięcie Rosjan od dopływu ropy naftowej z obszaru Kaukazu. Drugim celem było zamknięcie Leningradu i połączenie się z Finami. Rozkazy Führera o odpuszczeniu walki o Moskwę stanowiły zdecydowane odrzucenie opracowanej wcześniej strategii, która została uzgodniona przez naczelne dowództwo Wehrmachtu. Zresztą wydaje się, że właśnie od Krymu zaczął się poważny konflikt generała Franza Heldera z militarnym ignorantem, jakim był z pewnością Hitler. Zresztą konflikt zakończony dymisją generała przed Stalingradem, gdy Führer miał zedrzeć z jego munduru dystynkcję, a później zesłał go do Dachau. Odpowiedzialnym za zadanie operacyjne na miejscu nad Morzem Czarnym był szef 11 Armii, generał Erich von Manstein. Zapytałem Roberta Forczyka, o co szła gra w tej rozgrywce na południowym odcinku operacji Barbarossa i dlaczego Krym był aż tak ważny dla obu stron. Uważam, że były ku temu trzy najważniejsze powody. Otóż, będąc na Krymie, wojska sowieckie nadal mogły wysyłać samoloty na tereny Rumunii, gdzie bombardowały pola roponośne, główne zaopatrzenie Niemców w paliwo. Po drugie, Krym to siedziba floty czarnomorskiej, której istnienie na akwenie oznaczało możliwość ciągłego ostrzału Niemców z działu jej okrętów. A po trzecie, Armia Radziecka cały czas traktowała Krym jako ważny punkt ogólnej obrony przed inwazją Rzeszy. Zresztą cały czas wzmacniała ten przyczółek, dostarczając choćby drogą morską jednostki piechoty morskiej, kierowane do wsparcia obrońców. Rosjanie mieli bowiem traktować Krym jako twierdzę. Generał Fiodor Kuzniecow rozmieścił wzdłuż wybrzeża 40 tysięcy żołnierzy, wiedząc, że możliwy będzie tam albo niemiecki desant morski, albo jak na Krecie, wysyp spadochroniarzy. Kolejne kilkanaście tysięcy czerwonoarmistów i piechoty morskiej umieszczono w głębi półwyspu. Dodatkową linię obrony stanowił tak zwany tradycyjny wał tatarski, czyli umocnienia na wspomnianym wcześniej przesmyku perykopskim. Przełamanie go zajęło jednak Wehrmachtowi raptem dwa dni. Był koniec września roku 1941. Mimo tego, że wojska niemieckie wdarły się na Krym, to jeszcze nic nie znaczyło, bo celem operacji był Sewastopol, a Armia Czerwona miała go bronić jeszcze przez 8 miesięcy. W czasie najazdu III Rzeszy na ZSRR w roku 1941 wojska radzieckie praktycznie wszędzie padały przed Wehrmachtem na kolana. Z pewnością dużą rolę w tym odegrało słabsze uzbrojenie, brak wyszkolenia żołnierzy, decyzje komisarzy ludowych, którzy nadal mieli ogromne wpływy w armii i ogólny klimat zastraszenia kadry oficerskiej. Zresztą sama ta kadra była mocno przetrzebiona, bo wielu doświadczonych generałów jeszcze przed wybuchem wojny padło ofiarami czystek i degradacji. Rok 1941 jest uznany za pasmo klęsk i kompromitacji wojsk Stalina. Dlaczego zatem Niemcy nie zdołali uporać się z Krymem, skoro dodatkowo mieli także wsparcie Rumunów oraz przewagę w powietrzu? Mało tego, Krym był jednym z niewielu miejsc na froncie wschodnim, na początku obrony na froncie wschodnim, gdzie Sowieci działali ze skuteczną kontrofensywą, chociażby wtedy, gdy z powietrza zaatakowali rumuńskie pola naftowe w Ploeszti, jedne z najbogatszych zagłębi roponośnych w Europie, niezwykle ważnych dla Rzeszy. 7 grudnia Stawka, czyli radzieckie naczelne dowództwo, wydało rozkaz przygotowania w ciągu 2 tygodni operacji desantowej na Półwysep Kerczeński, czyli wschodnią odnogę Krymu, rozdzielającą Morze Azowskie od Morza Czarnego. Jednocześnie ustalono, że baza w Sewastopolu będzie broniona za wszelką cenę. Na Półwyspie przez całą jesień trwała walka z Wehrmachtem, a sowiecka propaganda szybko zaczęła tworzyć pierwsze mitologie. Jedną z najsłynniejszych opowieści z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest ta o krymskiej piątce. Dzielnych marynarzach, którzy granatami zniszczyli 10 czołgów, a ostatni rzucił się wręcz pod gąsienicę z materiałami wybuchowymi. Problem polegał na tym, że wtedy na Krymie Niemcy nie mieli czołgów. Zresztą sam von Manstein pisał, że w czasie ataków na Sewastopol był pozbawiony wojsk pancernych, gdyż zostały przerzucone do walk pod Rostową. Armia Czerwona wykazywała się jednak na Krymie ogromną determinacją. Pomimo sztormów, śnieżyc i mrozu, zaczęła nawet prowadzić operacje desantowe, przerzucając piechotę morską na brzegi Krymu. Zrzucanie morskiego desantu w środku zimy było czymś, na co wpadli w tej wojnie tylko radzieccy dowódcy. A większość desantów była misjami samobójczymi. Po świętach Bożego Narodzenia roku 1941 Sowieci jednak odnieśli znaczący sukces. Wylądowali w Kerczu, a 30 grudnia przeprowadzili kolejny desant w pobliżu Teodozji. Operacja ta miała na celu dotarcie do Sewastopola i odciążenie garnizonu okrążonego przez niemiecką 11 Armię. Aby uniknąć okrążenia, generał Hansgraf von Sponeck wycofał swoją dywizję, przemierzając 100 km w 20-stopniowym mrozie. Niewątpliwie uratował żołnierzy, ale został za to postawiony przed sądem wojennym i jeszcze przed zakończeniem wojny stracony. Na Krymie nie było miejsca na kompromisy. Zresztą w tym czasie doszło też do niesławnej masakry w Teodozji, zbrodni wojennej dokonanej przez czerwonoarmistów na rannych żołnierzach ze szpitala Wehrmachtu. 160 osób albo wyrzucono przez okna tego szpitala, albo polewano na mrozie morską wodą, pozostawiając do zamarznięcia. Krym stał się w roku 1941 miejscem dość dużej bezradności Niemców. Dlaczego, skoro praktycznie wszędzie na froncie wschodnim w tym czasie odnosili spore sukcesy? Wydaje się, że pomimo swoich celów, to Niemcy nadal nie wysłali na Krym dostatecznej ilości żołnierzy, aby zdobyć Sewastopol i jednocześnie bronić w tym samym czasie ciśniny kerczeńskiej. Podczas gdy generał Erich von Manstein, dowódca 11 Armii, atakował i próbował zdobyć Sewastopol, Armia Czerwona na Kubaniu cały czas kierowała kolejne wojska na Półwysep Kerczeński i inne miejsca w akwenie Morza Azowskiego. Von Manstein miał ograniczone możliwości, gdyż nadal mógł wykorzystać jedynie 4 ze swoich 7 dywizji. Nie miał w tym czasie ani odpowiedniej ciężkiej artylerii, ani wsparcia lotnictwa. Nie mógł marzyć o pokonaniu silnych fortyfikacji. Zresztą Niemcom wtedy brakowało także i amunicji. Szwankowały linie dostaw i żołnierze frontu południowego nie mieli nawet odzieży zimowej. Wehrmacht był jednak bardzo blisko sukcesu w drugiej połowie grudnia 1941 roku, ale wtedy jego ofensywa została odwołana, bo Sowieci nieoczekiwanie zaczęli desantować wojska w Kerczu i w Teodozji. 2 stycznia 1942 roku cały Półwysep Kerczeński został opanowany przez wojska radzieckie. To był znaczący element pierwszej poważnej radzieckiej kontrofensywy, w ramach której w tym czasie odrzucono Niemców także od Moskwy. Tylko że Wehrmacht wiosną przeszedł do ponownego ataku. 8 maja von Manstein zorganizował kontrofensywę i ponownie zdobył wschodni fragment Półwyspu. W czasie walk o Kercz Niemcy wzięli do niewoli 90 tysięcy żołnierzy radzieckich, a sama rumuńska 8. Dywizja Kawalerii pojmała 30 tysięcy jeńców, tracąc zaledwie 980 żołnierzy poległych i rannych. Obrona Sewastopola, ostatniego bastionu radzieckiego na Krymie, trwała do 4 lipca 1942 roku. W tej fazie walk Armia Czerwona straciła 18 tysięcy zabitych, 5 tysięcy rannych oraz 95 tysięcy jeńców. W końcu jednak i stawka podjęła decyzję ewakuacji. Po latach ucisku Tatarzy witali Niemców jak wyzwolicieli. Ci nakazali szanować ich religię i zwyczaje, ale w zamian oczekiwali od Tatarów pomocy w identyfikowaniu i pacyfikowaniu elementów wrogim okupantom. Zresztą oddziały tatarskie sformowano już w roku 1941, a Wehrmacht zaczął nazywać Tatarów ludem sprzymierzonym. O uczucia autochtonicznej ludności Krymu wobec Niemców zapytałem Roberta Forczyka.
Tatarzy krymscy to turecka grupa etniczna, która była większością mieszkańców Krymu od XIII wieku, więc przez ponad 700 lat. Kiedy Rosja zdobyła Krym w 1783 roku, od razu zaczęła przymusowe zsyłki Tatarów. Robiła wszystko, żeby jak najwięcej z nich opuściło Krym. Wielu jednak zostało. Później w czasie wojny domowej, aż do roku 1920, bolszewicy zamordowali tysiące tatarskich cywilów, co było elementem tzw. czerwonego terroru. A po powstaniu ZSRR nadal żyło na półwyspie około 218 tysięcy Tatarów, czyli 20% populacji. Wielu kierowano od razu do gułagów, a po rozpoczęciu wojny z III Rzeszą NKWD zaczęła mordowanie ludności tatarskiej. Więc gdy przyszli tu Niemcy, Tatarzy powitali ich z ulgą. Von Manstein nakazał swoim żołnierzom respektować religię tatarską i ich zwyczaje. Około 9 tysięcy Tatarów zgłosiło się na ochotnika do służby w Wehrmachcie i zostali skierowani głównie do Wojskowej Służby Pomocniczej. Ale dwa dni po odbiciu Sewastopola przez Armię Czerwoną w maju 1944 rząd radziecki wydał dekret o podjęciu działań przeciwko Tatarom za zdradę ZSRR. Ponad 190 tysięcy zostało uwięzionych i deportowanych do Uzbekistanu. 100 tysięcy zmarło w sowieckich obozach NKWD w latach 1944-1946. Kilka tysięcy stracono na Krymie, także w czasie tak zwanej tragedii arbackiej. Do tragedii arbackiej jeszcze wrócimy, bo Krym był w niemieckich rękach zaledwie 2 lata, a jego odbicie przez Armię Czerwoną odbyło się w znacznie szybszym tempie niż walka na przełomie roku 1941 i 1942. Armii Czerwonej odbicie Krymu zajęło mniej niż 4 tygodnie i znów dużą rolę odegrał desant morski. Sytuacja militarna Niemiec na Ukrainie pogarszała się gwałtownie po bitwie na Łuku Kurskim na przełomie lipca i sierpnia 1943 roku i rozpoczęciu zmasowanej radzieckiej ofensywy w kierunku Dniepru. Niemiecka 6. Armia wykrwawiała się, próbując powstrzymać radzieckie uderzenie wzdłuż brzegu Morza Azowskiego. Już w listopadzie 1943 roku na Półwysep Kerczeński przerzucono 10 tysięcy żołnierzy, którzy utrzymywali przyczółek aż przez 36 dni. W końcu 1943 roku sytuacja militarna III Rzeszy na froncie wschodnim uległa gwałtownemu pogorszeniu. Armia Czerwona zdobyła kilka przyczółków na Dnieprze. Tylko że w liście wysłanym 28 listopada do dyktatora Rumunii Antonescu Hitler mówił o zamiarze obrony Krymu przy użyciu wszystkich możliwych środków i zaopatrywania 17. Armii drogą morską. Stalin tymczasem rzucił na ten odcinek aż 470 tysięcy żołnierzy 4. Frontu Ukraińskiego i Samodzielnej Armii Nadmorskiej. Wzgórze po wzgórzu zdobył Przesmyk Perykopski. Sowieci poruszali się aż do Sewastopola. Walki na Krymie zakończyły się 12 maja, kiedy na Półwyspie Chersońskim podało się 21 tysięcy ostatnich niemieckich obrońców. Krym w czasie II wojny światowej oczywiście był trochę przyćmiony przez obronę Leningradu czy bitwę stalingradzką, ale stał się wielkim symbolem zaciekłości atakujących i nieustępliwości obrońców. Chyba biorąc pod uwagę powierzchnię walk, raptem 27 tysięcy kilometrów kwadratowych, jakie ma półwysep, trup słał się tu najgęściej chyba ze wszystkich miejsc w ogarniętej wojną Europie. Zresztą działania wojenne były jedynie częścią tragedii tego miejsca. Współpraca Tatarów krymskich z niemieckimi władzami okupacyjnymi w latach 1942-43 stała się dla władz radzieckich pretekstem do represji wobec całej ludności tatarskiej już po powrocie Armii Czerwonej. Działo się to od maja 1944 roku. No właśnie, bo w obliczu ogromnej kontrofensywy po wygranej pod Stalingradem i na Łuku Kurskim powrót Armii Radzieckiej na Krym w końcu nastąpił. Na czele operacji przeciwko Tatarom krymskim Stalin postawił oczywiście Ławrentia Berię, sadystycznego szefa NKWD. Beria zgromadził za oddziałami 4. Frontu Ukraińskiego 32 tysiące funkcjonariuszy NKWD i czekał na złamanie oporu niemieckiego na Krymie. Po wkroczeniu tam pierwszych oddziałów Armii Radzieckiej ludność tatarska została na 2 tygodnie pozostawiona do wyłącznej dyspozycji NKWD. Gwałcono kobiety, dziewczęta i dzieci. Mordowano bezwzględnie, Już w maju 1944 roku NKWD sprawnie wykonała plan wywozu w zaplombowanych wagonach ocalałych około 187 tysięcy Tatarów krymskich, którzy lądowali o kilka tysięcy kilometrów na wschód od swoich domów. Wcześniej słyszeliśmy o tak zwanej tragedii arbackiej. I o tym ostatnim epizodzie eksterminacji Tatarów warto wspomnieć, warto pamiętać, gdyż jest bardzo mało znany. Otóż już 2 miesiące po akcji wysiedleń NKWD okazało się, że w okolicach krymskiego Arbatu jest jeszcze kilka wiosek tatarskich, które cudem przeoczyły służby. Gdy dowiedział się o tym, Beria dał 24 godziny na zrobienie z nimi porządku. Mieszkańców rybackich wiosek załadowano na stary kuter z informacją, że mają przypłynąć Morze Azowskie. Po wypłynięciu na głębinę statek zatopiono, dobijając pływających seriami z karabinów maszynowych. Po wojnie Krym, jak gdyby nigdy nic, stał się komunistyczną rivierą. Rezydencje carów zamieniono na rezydencje funkcjonariuszy partii. Zresztą zanim jeszcze wojna się zakończyła, krymska Jałta stała się także miejscem, do którego Stalin zaprosił Churchilla i Roosevelta. To tam zorganizowano jedną z najważniejszych konferencji dotyczącą powojennego porządku świata. Co ciekawe, w latach 50. na Kremlu zupełnie nieoczekiwanie podjęto decyzję, aby Półwysep przyłączyć do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Stało się to już po śmierci Stalina za sprawą Nikity Chruszczowa, który mógł zakładać, że podarek w postaci Krymu pomoże wzmocnić poparcie Ukraińców dla władzy komunistycznej. Gdy Związek Radziecki się rozpadał, to atrakcyjne turystycznie miejsce i ważne strategicznie przypadło niepodległej Ukrainie. I można było od razu podejrzewać, że prędzej czy później Krym stanie się kością niezgody. Zresztą jak zawsze. Okazuje się, że już w XXI wieku Krym stał się także narzędziem politycznej walki i autoryzacji, jakie dla swoich rządów chciał stworzyć Władimir Putin. W 2014 roku, kilka dni po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w rosyjskim Soczi i usunięciu przez Ukraińców prorosyjskiego prezydenta Janukowycza, Rosja zajęła Półwysep w ramach bezprecedensowej operacji specjalnej. W porównaniu do innych wcześniejszych batalii odbyło się to bez jednego wystrzału. Stacjonujący na Krymie ukraiński garnizon liczący 18 tysięcy żołnierzy został całkowicie zaskoczony w swoich koszarach. Żołnierze byli pozbawieni rozkazów, bo władze w Kijowie dopiero się organizowały i biernie przyglądali się, jak Rosjanie opanowują cały Półwysep. 16 marca 2014 roku nowe prorosyjskie władze w Symferopolu ogłosiły niepodległość od Ukrainy, formalnie prosząc o przyłączenie do Rosji. Później, zgodnie z tradycją, rozpoczęto prześladowania Tatarów, zmuszając ich do wyjazdu na Ukrainę. Aktualnie Krym jest w rękach rosyjskich, a jego podstępne zajęcie było jedynie preludium przed rozpoczętą w 2022 roku pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę. O dalsze losy tego miejsca na koniec zapytałem Roberta Forczyka. Putin zdecydował się na aneksję Krymu w 2014 roku, ponieważ widział, że Ukraina jest słaba i izolowana. Pamiętajmy, że między innymi to Stany Zjednoczone gwarantowały granice Ukrainy w porozumieniu budapesztańskim z roku 1994. Tylko że Putin zakładał, że administracja prezydenta Baracka Obamy nie podejmie żadnych działań w celu obrony Ukrainy. I przewidywania Putina okazały się słuszne. Los Krymu na najbliższe 20-30 lat będzie się ważył na froncie obecnej wojny na Ukrainie. I to zadecyduje się w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Jeżeli Rosja nie zostanie całkowicie pokonana, to utrzyma Krym i prawdopodobnie okopie się tam na dłużej, aby zapobiec próbom przywrócenia go Ukrainie. W takim układzie Krym stanie się jedną z najmocniej ufortyfikowanych twierdz na świecie, a Rosja będzie starała się też wzmocnić flotę czarnomorską, a także swoją bazę w Sewastopolu. Natomiast jeżeli Ukraina wygra wojnę, to Krym może wrócić pod jej kontrolę. Tylko że dobrze wiemy, że jeżeli Rosja będzie miała stracić Półwysep, zastosuje swoją taktykę spalonej ziemi. Zrobi wszystko, żeby uczynić to miejsce bezwartościowym dla nowego władcy. Oczywiście jest także możliwość, że Krym stanie się miejscem pod auspicjami ONZ, że pod okiem społeczności międzynarodowej zostaną tutaj zorganizowane wybory, które zadecydują o przyszłości Krymu. Tylko ja uważam taki scenariusz za dość mało prawdopodobny, choć może w jakimś stopniu możliwy. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. W następnym opowiemy o troszkę mało znanej historii milionerów III Rzeszy i o tym, jak zarówno w okresie narodowego socjalizmu, jak i RFN budowali swój kapitał, jak powstawały niemieckie przedsiębiorstwa. Będzie to historia ciekawa, ale jednocześnie dość przerażająca. Jak zawsze zapraszam Was do subskrybowania kanału na Spotify, YouTube, na zostawianiu komentarzy, bo to pozwoli mi rozwijać historie, jakie nie znacie, i tworzyć ogólnodostępne treści. W sezonie wakacyjnym nie mamy zamiaru zwalniać tempa, więc do usłyszenia, jak co wtorek rano. Dziękuję.
Historia, jakiej nie znacie.
Ludu pracujący z ulicy.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
We'll never surrender.
Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie?
Ich bin ein Militär.